Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam Państwa w audycji Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, a gościmy dziś w studiu pana Piotra Borlika, autora powieści Baltika, to najnowsza powieść. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak naprawdę to jest najnowsza powieść, ale trochę jednak puszcza pan oko do swoich czytelników, którzy już wcześniej poznali pańską twórczość. Seria trylogii kryminalnej, która ma miejsce na Pomorzu, Boska proporcja, Białe kłamstwa i Materiał ludzki, przyniosło panu bardzo wielu fanów. Czy odpowiedział pan na zapotrzebowanie fanów i napisał prequel, czyli Baltikę?
Tak, znaczy tak i nie, bo to jest całkiem złożona historia. Rzeczywiście, odkąd była premiera Białych Kłamstw, czyli ostatniej części trylogii, to w zasadzie nie kończyły się pytania o to, a kiedy coś dalej w tym, nazwijmy to umownie, to jest trochę za duże słowo, ale w tym uniwersum Boskiej Proporcji. A ja wtedy, bo to był rok 2019, uznałem, że to jest zamknięta historia, bo ona ma takie, a nie inne zakończenie. Nie chcę tutaj komuś psuć historii, które nie znam trylogii. Długo się wzbraniałem. Chodziły mi po głowie inne historie, troszeczkę mniej krwawe, troszeczkę bardziej psychologiczne, troszeczkę bardziej zagadkowe. Ale lata mijały i w zasadzie nie było premiery książki, po której by nie było pytania, że super, fajnie, że nowa książka, a kiedy tam wróci Agata albo Arthur, czyli bohaterowie trylogii Boskiej Proporcji. Wzbraniałem się, ale się w końcu ugiąłem i powstała Baltika, czyli rzeczywiście prequel, czyli coś, co się wydarzyło przed Boską Proporcją. I tu może od razu uspokoję kogoś, kto by chciał sięgnąć po Baltikę, a nie zna wcześniejszych historii, że to jest w zasadzie niezależna historia.
Absolutnie potwierdzam, można czytać tylko i wyłącznie Baltikę i znaleźć tam wiele przyjemności, nie znając tych trzech tomów wcześniej.
Dokładnie. A z kolei ten, kto już ma za sobą lekturę trylogii Boskiej Proporcji, to może wyłapywać pewne smaczki, no i troszeczkę będzie na lepszej pozycji startowej, bo pewnych rzeczy domyśli się ciut szybciej, chociażby znając jedną z postaci, która tam się dość szybko pojawia.
Chciałabym zapytać, zanim jeszcze oczywiście będziemy mówić o Baltice, o jedną rzecz. Jak pan przyjął, że Palma, która odegrała taką ważną rolę w pierwszej części, czyli w Boskiej Proporcji, która była, no można powiedzieć, miejscem zbrodni, już jej nie ma w Oliwskiej Palmiarni?
No to smutna, bardzo smutna wiadomość. Śledziłem prace remontowe, postęp tych prac, albo w pewnym momencie ten długi zastój, który do tego wszystkiego doprowadził. No co mogę powiedzieć? Smutek bardzo duży. Nie miałem tej okazji już razem z czytelnikami pójść jeszcze zobaczyć tę starą Palmę, tego daktylowca. Cały czas mieliśmy nadzieję, bo często bywam w Bibliotece Oliwskiej, tam też miałem tak naprawdę chyba pierwsze spotkanie po premierze Boskiej Proporcji. Mieliśmy spacer po Parku Oliwskim z czytelnikami, ale ta palmiarnia cały czas była zamknięta.
Czyli spacer śladami, można powiedzieć, tych morderstw.
Tak, już dwa takie spacery nawet się odbyły. I tak czekałem, aż wreszcie będzie możliwość wejścia do środka, a teraz jest wejście, ale już palmy nie ma, więc szkoda, wielka szkoda, już nie chcę wchodzić w szczegóły, kto tam co zawinił, ale...
Zostawmy to politykom, samorządowcom i innym, może dendrologom, dokładnie, którzy powinni rozwikłać tą zagadkę, ale to może też pana pobudzić do jakiejś może kolejnej części, bo może gdzieś jakiś wątek tej palmy, której już nie ma, no bo jednak ta pierwsza... O ile dobrze pamiętam, Boską Proporcję pisał pan 2017 rok.
Myślę, że tak. To jest o tyle nietypowa historia, jeżeli chodzi o taki warsztat albo to, co się dzieje na zapleczu bardziej pracy pisarskiej. O tyle to było nietypowe, że ja z całą trylogią poszedłem od razu do wydawnictwa. Jakby szukałem wydawcy od razu z całą historią, bo zależało mi na tym, żeby to wychodziło praktycznie miesiąc po miesiącu, bo trzon historii, ten kręgosłup historii, on idzie jakby ciurkiem. Mimo, że to są trzy różne historie, to one są połączone jednym głównym wątkiem i nie chciałem, żeby była sytuacja, że ktoś przeczyta Boską Proporcję, nie wiem, minie rok, pół roku, zapomni, co się tam już wydarzyło, nagle dostanie Materiał ludzki, czyli coś, co się wydarzyło od razu i będzie zagubiony w tym. Dlatego troszeczkę ryzykowny krok z mojej strony, gdy zdecydowałem, żeby cała trylogia naraz powstała, ale na szczęście udało się i czytelnicy mogą cieszyć się teraz tą historią.
No to muszę przyznać, że ja poszłam za pańską nieświadomie radą, bo rzeczywiście tak czytałam, że pierwsze trzy te tomy, tą trylogię czytałam jedną po drugiej i rzeczywiście układało się to w bardzo dużą całość w mojej głowie. Ale zostawmy już tą trylogię, bo tak naprawdę dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o Baltice, czyli o prequelu. Jest pan dla mnie właśnie takim mistrzem uników, takiego wodzenia czytelnika za nos. No i muszę przyznać, że tu mnie pan też zwiodł, bo spodziewałam się naprawdę, że Agata Stec pojawi się w prequelu. No więc dlaczego jej nie ma?
Oj tak, znowuż, nie chcę zdradzać za dużo z fabuły trylogii, ale ona kończy się w pewien sposób, który by uniemożliwił pojawienie się Artura w kolejnych historiach, a z kolei mi bardzo zależało, żeby Artur wrócił, więc jakby dla mnie logicznym było, że to musi być prequel, a nie sequel, jak już tak używamy tego nazewnictwa. I niestety tak, wiem, że bardzo dużo osób czekało na powrót Agaty, bo generalnie czytelniczki i czytelnicy podzielili się na dwa obozy. Jedni tak zwana Team Agata, czyli drużyna Agaty, a drudzy drużyna Artura, czyli albo temu kibicowali, albo jej kibicowali. I ci, którzy byli po stronie psychologa, czują się zadowoleni, ci, którzy byli po stronie policjantki, czują się, no nie wiem, czy za duże słowo, ale zawiedzeni na pewno. Natomiast tutaj od razu może wybiegnę w przyszłość. Tyle nasłuchałem się, dlaczego nie ma Agaty, że już też poszedłem za ciosem i w przyszłym roku, mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeśli już to w drugiej połowie przyszłego roku, pojawi się powrót Agaty, tak bardzo wyczekiwany.
Zaczyna się Baltika niemal, można powiedzieć, tak sielsko, wakacyjnie. Podróż, która ma być dla różnych bohaterów trochę takim spełnieniem marzeń, jakąś rozrywką, oderwaniem od rzeczywistości, świętowaniem. I nic nie jest sielskiego w tej podróży, nic wakacyjnego. Czyli znowu pan stawia czytelnika w takiej sytuacji, że no, niby miało być tak dobrze, a jest znowu jakieś morderstwo w tle.
To prawda, tak. Ale myślę, że czytelnicy są już przyzwyczajeni, że jak widzą nazwisko Borlik, to tam sielskiego klimatu za dużo nie będzie. Podobnie zaczynało się w Labiryncie, gdzie też rodzina wesoło wyjeżdża sobie na urlopowe zwiedzanie labiryntu i tam się dzieją rzeczy straszne momentami. Tak samo tutaj mamy kilka rodzin, a w zasadzie to dużo więcej, bo to bardzo, bardzo duży statek, którzy wypływają w rejs promem takim wycieczkowym. Baltika jest książką, o której najtrudniej mi się opowiada, bo tam bardzo łatwo powiedzieć ciut za dużo, bardzo łatwo zdradzić za dużo, ale no rzeczywiście ten rejs bardzo szybko przeistacza się w jakąś taką po pierwsze zagadkę, po drugie lekką, mniej lub bardziej lekką w zasadzie makabrę, a po trzecie takie przewrócenie, nie wiem czy tak można powiedzieć, mózgu czytelników na drugą stronę, bo tam w pewnym momencie się tak dużo dzieje, że jeżeli ktoś czyta nieuważnie, na przykład bardzo szybko przeskakuje, bo są też tacy czytelnicy, którzy na przykład od dialogu do dialogu przeskakują, to tu się mogą pogubić i stwierdzą, że to chyba coś w redakcji poszło nie tak. Może w składzie ktoś rozdziały pomylił, bo o co tu chodzi?
Ja bym nazwała tą książkę jako taki kryminał z nurtu realizmu magicznego. Z jednej strony mamy tą podstawową treść, podstawowy splot wydarzeń, ale za chwilę okazuje się, że właśnie tak jak powiedziałam, zwiódł pan znowu czytelników i nagle okazuje się, że dana postać zginęła kilka kartek temu i znowu jest. Pokusił się pan o taką jakby inny gatunek kryminału.
Tak, jeżeli miałbym porównać do czegoś, to na pewno lekko inspirowałem się historią Siedem śmierci Evelyn Hardcastle, Stewarta Turtona. Z tym, że właśnie, bo tu bym chciał coś podkreślić, bo ile w Siedmiu śmierciach Evelyn pojawiały się wątki takie z pogranicza fantastyki, czy tam realizmu magicznego może, tak tutaj jako autor zawsze podkreślam, że tutaj fantastyki nie ma. Tu może się wydawać do pewnego momentu, w zasadzie do kilku ostatnich stron, że tutaj, nie wiem, skręcimy jakiś horror, czy właśnie fantastykę, może nawet science fiction dla kogoś. Natomiast to jest tylko złudzenie. No to zakończenie, niestety nie mogę powiedzieć
nie,
o zakończeniu.
Nie zdradzajmy, bo
ale tutaj chcę też uspokoić wszystkich, którzy nie lubią jakichś wplatania takiego miszmaszu gatunkowego. Dla mnie to jest, nie wiem czy kryminał, może thriller bardziej, bo jest dużo akcji, dużo pościgów na tym statku, więc podkreśliłbym, że to jest jak najbardziej realne. Tam wchodzi dużo psychologii, dużo mieszania w głowach, we wspomnieniach, ale to wszystko jest pozbawione tej magii.
To dlaczego sięgnął pan po podróż, po motyw podróży?
Inaczej, zależało mi na tym, żeby ich wszystkich zamknąć w jakiejś przestrzeni, odizolować ich od społeczeństwa, żeby tam nie mogła wejść policja, żeby tam nie mogli wejść technicy.
Takie laboratorium, powiedzmy.
Tak, żeby bohaterowie byli pozbawieni tych wszystkich narzędzi, które ułatwiają pracę chociażby śledczym. Bo to nie miało być śledztwo policyjne, tylko to miała być taka łamigłówka zwykłych ludzi, którzy są postawieni w niezwykłej sytuacji. I przy okazji czytelników, którzy też muszą łączyć te wątki, te kropki ze sobą. Gdy już wiedziałem, że chcę ich zamknąć, to też kolejne myśli były, gdzie ich zamknąć. To nie mogło być jakiś budynek, bo chciałem z kolei, żeby było więcej osób, a z budynku też łatwiej uciec, czemu do budynku by policja nie przyszła. Drogą eliminacji koniec końców padło na statek.
I Baltika, czyli prom. Mamy tutaj z Gdyni promy kursujące do Szwecji i podejrzewam, że to właśnie tak to pana natchnęło, żeby taka podróż do Szwecji właśnie...
Tak, ja jeszcze przed premierą Boską Proporcji, chyba nawet przed rozpoczęciem prac nad tą historią, byłem dokładnie na takim rejsie, dokładnie na takim promie, oczywiście nazywał się inaczej, natomiast samo ułożenie pokładów, poszczególne kabiny, jak chociażby jedna z bohaterek, czyli Celina, ona trafia do takiej bardziej ekskluzywnej, powiedzmy, kabiny, też ją widziałem, też tam byłem, ona dokładnie tak wygląda, jak ją opisałem. I wtedy już robiłem sobie zdjęcia, jakieś filmy, telefonem, oczywiście amatorsko, żeby gdzieś to z tyłu sobie kiełkowało. Gdzieś zrobiona dokumentacja, wszystko zapamiętane i a nuż się kiedyś przyda, bo też na tym praca pisarza polega, żeby też sobie szukać, łapać, a nuż się przyda, a nuż się nie przyda i gdzieś do tej wirtualnej szuflady na kiedyś. I przyszedł odpowiedni moment, kiedy stwierdziłem, że chcę pisać ten prequel trylogii i wtedy gdzieś zaczęły te klocki pomalutku do siebie dopasowywać.
Bardzo różne postaci pan zaprosił na ten prom. Przybliżę słuchaczom, żeby chociaż mieli odrobinę przyjemności przed lekturą. Stateczny ojciec rodziny, 15-lecie ślubu, które pragnie ze swoją żoną świętować Sebastian Możdżeń. Wspomniana już przez pana Celina, wdowa, która może nie do końca chce wyjść z tego wdowieńskiego stanu, nakłania ją syn do tego, żeby właśnie oderwała się tą podróżą od takich różnych myśli o swoim byłym mężu. No i mamy imprezowiczkę i te trzy postacie pan zbija właśnie w tym, można powiedzieć, tak jak zainspirował mnie pan do słowa, laboratorium, żebyśmy przyjrzeli się tym postaciom. Czy dlatego właśnie tak różne te postacie, żebyśmy my jako czytelnicy mogli tak bardzo być później zaskoczeni oczywiście tym finałem.
Nie ukrywam, że szukałem osób wręcz skrajnie od siebie różnych, właśnie po to, żeby pokazać inną perspektywę na te same wydarzenia. Wchodząc głębiej w sposób narracji, który ja lubię prowadzić. Ja oczywiście prowadzę narrację trzecioosobową, więc tam troszeczkę trudniej przekazać myśli, powiedzmy, bohaterów, ale zawsze moim jakbyś nadrzędnym celem, jeżeli chodzi o narrację, jest przedstawienie tych bohaterów, jakby kamera była za nimi i w ich głowie momentami. Czyli ona jest taka niby trzecioosobowa, ale tak jakby pierwszoosobowa. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe.
Myślę, że każdy, kto sięgnie po tą książkę, zrozumie, bo czasami pan w pół zdania zmienia tą opcję. Tak. I rzeczywiście trzeba być bardzo uważnym czytelnikiem, żeby zobaczyć, kiedy ta kamera wychodzi z głowy i staje obok, albo wchodzi do głowy.
I tu ciekawostka, bardzo dużo osób, nazwijmy to umownie fanów Agaty Stec, odnalazło przyjemność z obcowania z Celiną, czyli z, no, znacznie starszą kobietą od Agaty, ale jednak podobno tak wyszło, że mają trochę wspólnych cech, mają trochę podobne podejście do życia i do innych ludzi.
Udowadnia pan, że psychologia ma bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy różne sytuacje i jak odnajdujemy się w nich. Właśnie ci trzej bohaterowie w różny sposób się odnajdują, a później się okazuje, że jednak to wszystko jest bardzo podobne.
To prawda, tak. Co prawda nadużywane jest obecnie we wszelkich działaniach promocyjnych to określenie psychologiczne, raz kryminał psychologiczny, thriller psychologiczny, wszystko jest psychologiczne, ale ja też uważam, że te historie są psychologiczne. Pomimo wykształcenia technicznego, jeszcze uzupełniłem sobie swoje wykształcenie właśnie o psychologię, jak dziwnie by to nie brzmiało. Co prawda, decydując się na ten krok, nie miałem na myśli jeszcze tworzenia historii kryminalnej, bo wtedy jeszcze pracowałem w fabryce i zupełnie inne miałem priorytety. po co innego była mi ta psychologia, ale teraz lubię przynajmniej tak myśleć, że ta psychologia jest bardzo przydatna, czy to przy tworzeniu profili bohaterów, czy po prostu przy tworzeniu fabuły, bo no, nie ukrywam, że tak jak chyba każda autorka, czy każdy autor, mam jakieś swoje cele, tworząc daną historię. I oczywiście nadrzędnym celem, czy to kryminałów, czy thrillerów, jest ta sama zagadka, czyli nazwijmy to wątek rozrywkowy, tak też jakieś przesłanie, fajnie jest przemycić coś od siebie w takich historiach i ta furtka psychologiczna jest też tym, co lubię.
Psychologia z jednej strony, ale jeszcze jedna jest rzecz, która jest charakterystyczna dla pana, tak myślę. To jest zamiłowanie do gier, które ma pan w takim życiu prywatnym, a które przekłada się na literaturę w tym, że pan bardzo misternie tka tą zagadkę. Ona jest bardzo logiczna, czyli gdzieś zapożycza pan z tych gier taką jakąś strategię, planowanie, po to, żeby właśnie ten finał dla czytelnika był taki satysfakcjonujący i logiczny.
Cieszę się, że tak jest, bo też lubię myśleć, że tak jest. To jest taka łechtanie własnego ego troszeczkę. Ale nie bez znaczenia jest samo podejście do pisania, bo wiem, że bardzo dużo twórców jakby idzie na żywioł, czyli mają jakiegoś bohatera, jakiś zalążek historii i działamy. Natomiast u mnie bardzo ważnym elementem pisania jest samoplanowanie, tworzenie konspektu. Ja to sobie też, moi czytelnicy, to do znudzenia im powtarzam, że mam swoje tablice korkowe, mam tam portrety bohaterów, mam tam linię czasu narysowaną, mam tam czasem, bo to nie zawsze, przy niektórych rozdziałach krzywą napięcia sobie rysuję jeszcze, żeby było weselej. Ustalam sobie te kamienie milowe, na którym etapie historii coś się powinno wydarzyć, żeby jakieś takie przełamanie było, taki ten zwany cliffhanger chociażby. I dzięki temu mi jest łatwiej nie zrobić jakiejś wpadki, bo wiem, że są odbiorcy, którzy czytają moje historie po dwa razy. Czyli pierwszy raz, żeby po prostu chłonąć historię, a drugi raz, żeby zobaczyć jeszcze, jak do tego wszystkiego doszło. I
jak pan to rozplanował na tej tablicy korkowej.
Dokładnie, tak. To też jest zupełnie inny rodzaj czytania, kiedy już znamy zakończenie i mając świadomość tego, do czego to prowadzi wszystko, inaczej odbieramy te sceny. I tutaj no, łatwiej wyłapać jakieś, czy to nawet kłamstwo, czy błąd twórcy, bo no, czasem takie rzeczy się zdarzają, ale...
I co później na spotkaniach autorskich panu udowadniają, że ona tam nie mogła podnieść tej ręki, bo w kolejnej części ma opuszczoną rękę, tak?
W Baltice jeszcze czegoś takiego nie było, natomiast mamy tutaj całkiem niedaleko bardzo fajne grono, czyli Sopocki Klub Kryminału, który to organizuje właśnie spotkania, taki typowy klub czytelniczy, poświęcone spotkanie danej książce. I między innymi miałem przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu przy okazji książki Zapłacz dla mnie, gdzie zazwyczaj na spotkaniach unikamy zdradzania, co się wydarzyło. Tak tutaj wszyscy byli zapoznani z historią, więc można było strzelać do autora i jak ja już na starcie zobaczyłem te karteczki powtykane w egzemplarze książki, to już gęsia skórka się pojawiła i rzeczywiście zostałem przyłapany wówczas na jednym niedopatrzeniu, ale poza tym na szczęście się wybroniłem, bo to bardziej jako ciekawostki, spostrzeżenia, jakieś etapy, miejsca do dyskusji, niż takie wręcz wredne wytykanie czegoś, to mam nadzieję, że tak to nie zabrzmiało, bo to bardzo sympatyczne podejście do obcowania z książkami.
Ale to też myślę, że mobilizujące, bo wie pan, że czytelnicy są bardzo uważni. To nie jest tak, że może pan sobie odpuścić w czasie pisania.
Tak, to jest ta druga skrajność. Tak jak niektórzy skaczą od dialogu do dialogu, pomijając inne rzeczy, tak inni bardzo wnikliwie czytają. I to jest świetne. I fajnie, że każdy czyta po swojemu oczywiście. I to nie ukrywam, no, nie bez powodu większość moich historii dzieje się w Trójmieście, bo tutaj mieszkam, tutaj żyję, znam ulicę, którymi podążają moi bohaterowie i potem jak mam iść na spacer z czytelnikami, to nie muszę drapać się po głowie, co tutaj, jak to tam było, bo jakby pamiętam to wszystko. Tak samo z Baltiką, nie wyobrażam sobie opisywać taki prom, na którym jej nie było. Oczywiście da się to zrobić, ale byłoby to trudniejsze i bardziej ryzykowne, że jakąś niemądrą rzecz by się tam popełniło.
No to muszę panu powiedzieć, że ulicę, przy której mieszkam, też pan w jednej z książek umieszcza i też od razu pana sprawdzałam, czy rzeczywiście tak jest. Poza anteną panu zdradzę, o jaką ulicę chodzi. Kończąc już nasze spotkanie, no musimy powiedzieć, że był prequel, już pan zdradził, będzie sequel, używając tych angielskich sformułowań, czyli Agata Stec w jakimś stopniu powróci do swoich fanów.
Tak, ale to jeszcze troszeczkę cierpliwości. Najpierw będzie styczeń, luty, tak obstawiam, bo już mamy zakończoną redakcję, mam zakończoną okładkę, jeszcze jej nie pokazałem, ale to na dniach się pojawi okładka. Pojawi się książka Drudzy. To będzie niezależny kryminał osadzony znowuż w Trójmieście. Tym razem lekko dotkniemy tematów nielegalnych wyścigów, które się odbywają w Gdańsku, ale to będzie tylko jakieś tło fabularne. I dopiero później, bo jestem w trakcie pisania tej kontynuacji trylogii, więc jak ja zakończę pracę, myślę, nie wiem, w lutym, to premiera może pojawić się wrzesień, październik, listopad przyszłego roku, więc tutaj na powrót Agaty jeszcze troszeczkę, ale będzie, to już jest pewne.
Przypomnę, dzisiaj gościem audycji Wspólne Czytanie z Radiem Gdańsk był Piotr Borlik, autor powieści Baltika, które jest prequelem trylogii kryminalnej Boska proporcja, materiał ludzki i białe kłamstwa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.